Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenar Tre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Mr. Hina to pamiętnik Tima Kaysolda. Opowiadający o jego pracy przy próbie zainwestowania ogromnych pieniędzy zachodnich inwestorów w Chinach w okresie, gdy kraj ten dopiero otwierał się na kapitał zagraniczny. Książka łączy osobistą historię z analizą biznesową, bo pokazuje nie tylko drogę autora przez chiński rynek, lecz także jego stopniową zmianę sposobu myślenia. To nie jest zwykła relacja o inwestycjach, ale opowieść o zderzeniu zachodnich wyobrażeń o umowach, własności i kontroli z realiami chińskiego świata gospodarczego. Kaysold opisuje, jak błędne założenia mogą prowadzić do strat i dlaczego w Chinach równie ważne jak formalne zasady są relacje, lokalne układy oraz praktyczne rozumienie władzy. Dzięki temu książka działa jednocześnie jako wspomnienie, reportaż gospodarczy i lekcja o różnicach kulturowych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, jak Zachód błędnie odczytywał chiński rynek w latach otwarcia gospodarki, jednym z najważniejszych tematów książki jest pokazanie, że zachodni inwestorzy wchodzili do Chin z nadmiernie prostymi założeniami. Kaysold opisuje okres, gdy kraj dopiero rozbijał współpracę z zagranicznym kapitałem. A wielu ludzi z Wall Street sądziło, że wystarczy przenieść znane z Zachodu modele finansowe i prawne. Memoir pokazuje, że takie podejście było zawodowe, ale też poznawczo ograniczone, bo nie uwzględniało lokalnej historii, polityki i sposobu prowadzenia biznesu. Autor nie skupia się wyłącznie na spektakularnych porażkach, lecz wyjaśnia, dlaczego same pieniądze i doświadczenie rynkowe nie dawały przewagi w środowisku, w którym obowiązywały inne reguły gry. W ten sposób książka staje się krytyką zachodniego przekonania, że globalizacja oznacza automatyczne podobieństwo wszystkich rynków. Po drugie, własność, umowy i kontrola w Chinach działają inaczej niż na Zachodzie. Drugi kluczowy obszar to praktyczne rozumienie tego. Czym w Chinach była własność i jak naprawdę działały transakcje? Kaysold pokazuje, że formalna umowa nie zawsze dawała taką ochronę, jakiej oczekiwał zachodni inwestor. A znaczenie miały także układy personalne, dostęp do dokumentów oraz możliwość realnego wpływu na firmę. Książka podkreśla, że chińskie joint venture mogły wyglądać poprawnie na papierze, a w praktyce pozostawały trudne do kontrolowania. To właśnie tu wyraźnie widać, dlaczego autor uważał, że same zachodnie definicje własności nie wystarczają do opisania chińskiej rzeczywistości gospodarczej. Taka perspektywa nie jest jedynie anegdotyczna, bo prowadzi do szerszego wniosku, że skuteczna działalność w Chinach wymagała zrozumienia lokalnych mechanizmów wpływu. Nie tylko przepisów. Książka uczy więc czytania biznesu nie przez pryzmat deklaracji, lecz rzeczywistej sprawczości. Po trzecie, znaczenie relacji. Sieci kontaktów i lokalnych układów w pamiętniku bardzo mocno wybrzmiewa znaczenie relacji międzyludzkich, które w chińskim otoczeniu biznesowym często przesądzały o powodzeniu albo porażce projektu. Kaysold pokazuje, że inwestor nie funkcjonuje tam w próżni prawnej, lecz w gęstej sieci zależności, w której liczy się zaufanie, dostęp do ludzi i umiejętność poruszania się między interesami. To ważne, ponieważ książka nie przedstawia Chin jako miejsca całkowicie chaotycznego, ale jako środowisko rządzące się własną logiką społeczną. Autor stopniowo uczy się, że negocjacje nie kończą się podpisaniem dokumentu, a prawdziwa praca zaczyna się dopiero potem, gdy trzeba utrzymać współpracę, rozpoznać ukryte interesy i odpowiednio reagować na zmiany. Taki opis odróżnia tę książkę od wielu prostych poradników biznesowych, bo nie daje łatwych recept, tylko pokazuje koszt zdobywania wiedzy poprzez błędy. W efekcie relacje stają się nie dodatkiem do biznesu, lecz jego centralnym mechanizmem. Po czwarte, hops, ukryta władza i codzienne mechanizmy chińskiego biznesu. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów książki jest zwrócenie uwagi na pozornie drobne, ale w praktyce decydujące szczegóły, takie jak firmowe pieczęcie, czyli hops. Kaysold pokazuje, że osoba posiadająca odpowiedni stempel mogła mieć realną kontrolę nad działaniem firmy, nawet jeśli z zewnątrz struktura własności wyglądała inaczej. To bardzo ważny przykład, bo dobrze ilustruje różnicę między formalnym porządkiem dokumentów a faktyczną władzą operacyjną. Autor używa takich obserwacji, aby pokazać zachodniemu czytelnikowi, że w Chinach trzeba było rozumieć nie tylko przepisy, lecz także codzienne praktyki administracyjne i biznesowe. Książka nie traktuje tych mechanizmów jako egzotycznych ciekawostek, ale jako konkretny powód porażek inwestycyjnych. Dzięki temu czytelnik dostaje narzędzie interpretacyjne, które wykracza poza samą historię jednej firmy i pomaga zrozumieć, jak działają instytucje w środowisku o innym rozkładzie zaufania i kontroli. Na koniec, porażka jako etap dojrzewania, a nie tylko strata finansowa. Mr. Druf. China jest także opowieścią o rozwoju osobistym autora, dlatego ważnym tematem pozostaje przemiana samego Clissolda. Początkowo przyjeżdża do Chin z ambicją pomagania i z wiarą, że potrafi uporządkować rzeczywistość według znanych sobie zasad. Z czasem zaczyna jednak rozumieć, że to on sam musi się nauczyć nowego sposobu myślenia. Książka pokazuje, że niepowodzenia finansowe nie są tu jedynie dowodem złej strategii, ale również częścią procesu edukacji. Taka konstrukcja sprawia, że Memoir ma wymiar Coming of Age, czyli historii dojrzewania poprzez kontakt z obcą kulturą i trudnym doświadczeniem. Autor nie idealizuje Chin, ale też nie redukuje ich do problemu. Raczej stopniowo uczy się je rozumieć i szanować. To właśnie ta zmiana perspektywy nadaje książce głębie, bo z opowieści o inwestycjach robi się opowieść o pokorze, adaptacji i intelektualnym dojrzewaniu. Podsumowując, Mr. Koseki w Kolymyn. China warto czytać przede wszystkim jako książkę dla osób interesujących się Chinami, biznesem międzynarodowym, inwestowaniem oraz relacjami między kulturą a gospodarką. Będzie szczególnie użyteczna dla czytelników, którzy chcą zrozumieć, dlaczego zachodnie modele działania często zawodzą poza własnym kontekstem. I jak bardzo decyzje ekonomiczne zależą od lokalnych norm oraz praktyk. Książka daje wiedzę praktyczną, bo pokazuje mechanizmy ryzyka, znaczenie nieformalnej władzy i ograniczenia samej umowy. Daje też korzyść intelektualną, ponieważ uczy myślenia porównawczego i ostrożności wobec prostych wyjaśnień. Na tle podobnych książek o Chinach wyróżnia się tym, że łączy osobiste doświadczenie z konkretną analizą błędów, bez akademickiego dystansu i bez powierzchownej egzotyki. To pamiętnik, który nie tylko opisuje wejście na trudny rynek, ale też pokazuje, jak kontakt z nim zmienia samego obserwatora. Dzięki temu pozostaje jedną z bardziej wiarygodnych i zapamiętywalnych książek o zachodnim uczeniu się Chin od środka. Jeśli chcesz nas wesprzeć Team Clissold, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.